Nie wiem, czy czasami się zastanawiamy nad tym, że chrześcijanin powinien się ciągle rozwijać, że w zasadzie w duchowym świecie nie ma stagnacji tak naprawdę. Wiadomo, mówiliśmy tu w potrzebach do modlitwy, że są potrzeby i problemy, są różne przeszkody na naszej drodze, diabeł też nie śpi i próbuje nam życie uprzykrzyć, ale generalnie chrześcijanie powinni wzrastać duchowo. I apostoł Paweł był tego świadom i niejednokrotnie w swoich listach chwalił wierzących ludzi za postępy, jakie zrobili, za ich dobry stan, ale zwracał uwagę na potrzebę dalszego rozwoju. I tak też uczynił w liście do zboru w Kolosach. Kolosy to taka miejscowość we Frygii, to jest część Azji Mniejszej, obecnie Turcja, gdzie nie była to szczególnie znana miejscowość. Znamy ją głównie z tego listu tak naprawdę. Nazywała się Kolosy, ponieważ tam były takie masywy górskie, które wyglądały jak takie kolosalne rzeczy, takie dość wielkie i stąd ta nazwa powstała. I przeczytamy pierwszy rozdział, drodzy, od 1 do 14 wersetu pierwszego rozdziału właśnie tego listu, żeby przekonać się, jakich cennych wskazówek udzielił Paweł, za co ich pochwalił, do czego ich zachęcał. Jaką też rzeczywistość duchową widział u tych chrześcijan. Paweł pisze tak. Paweł z woli Bożej, apostoł Chrystusa Jezusa i Tymoteusz brat, do świętych i wierzących braci w Chrystusie, którzy są w Kolosach. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Bogu, Ojcu Pana naszego Jezusa Chrystusa, zawsze, gdy się za was modlimy, bo usłyszeliśmy o wierze waszej w Chrystusie Jezusie i o miłości, jaką żywicie dla wszystkich świętych, dla nadziei, która jest przygotowana dla was w niebie. O niej to słyszeliście już przedtem w ewangelicznym słowie prawdy, które was doszło. Tak dzieje się to zarówno na całym świecie, jak i pośród was od tego dnia, kiedy usłyszeliście i poznaliście łaskę Bożą w prawdzie, że ona wydaje owoc i rośnie. Tak też nauczyliście się go od Epafrasa, umiłowanego współsługi naszego, który jest wiernym sługą Chrystusowym dla was, który też doniósł nam o miłości waszej w duchu. Dlatego i my od tego dnia, kiedy to usłyszeliśmy, nie przestajemy się za was modlić i prosić, abyście doszli do pełnego poznania woli Jego we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu, abyście postępowali w sposób godny Pana ku zupełnemu Jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznawaniu Boga, utwierdzeni wszelką mocą według potęgi chwały Jego ku wszelkiej cierpliwości i wytrwałości, z radością dziękując Ojcu, który was zdolnymi uczynił do uczestniczenia w dziedzictwie świętych w światłości, który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Syna swego umiłowanego, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. We wstępie, tak jak w starożytności było przyjęte, przedstawia się piszący ten list, autor Paweł. Nazywa się, że jest z woli Bożej apostołem Chrystusa Jezusa. Szczególnie ta wola Boża się wyraziła w jego życiu, bo jak wiemy, w przeciwieństwie do pierwszych apostołów, którzy chodzili bezpośrednio z Panem Jezusem, on był głównym przeciwnikiem Kościoła, głównym przeciwnikiem chrześcijan. On miał wielką gorliwość dla Boga, ale jak sam potem pisał o Żydach, gorliwość nierozsądną. I on pałał wielką nienawiścią do chrześcijan, krew miał nawet na rękach, przez niego ludzie ginęli za wiarę w Chrystusa. Byli wywlekani z domów, zmuszał ich nawet do bluźnierstwa, żeby bluźnili imieniu Pana Jezusa. Także w jego życie ewidentnie wkroczyła wola Boża pod Damaszkiem, kiedy szedł jeszcze zaszkodzić chrześcijanom w Syrii i rzeczywiście ta wola Boża przestawiła jego życie na zupełnie inne tory. On 3 dni pościł, nie jadł i nie pił, pokutował i zrozumiał swój błąd, kiedy Pan Jezus mu się objawił. I stał się sługą Bożym, sługą Chrystusowym, prawdziwym. I rzeczywiście ta wola Boża jest tu mocno podkreślona, że to nie był jakiś uzurpator, że mimo, że on nie chodził z apostołami i z Panem Jezusem bezpośrednio na początku, to później się przyłączył już po śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa do tego grona apostołów, ale stało się to właśnie z takiej cudownej woli Bożej. Wymienia też Tymoteusza, brata, który był z nim, co świadczy, że wtedy relacje wśród chrześcijan były takie ciepłe. To nie był jakiś jego ekscelencja apostoł Paweł i jakiś jego sługa Tymoteusz, tak? Tylko to był jego brat w Chrystusie. Więc pierwsze chrześcijaństwo to nie było takie bardzo jakieś hierarchiczne, tak? Nie było potrzeby proszenia o audiencję u jakiegoś dostojnika kościelnego. To była rodzina duchowa, nazywana gdzie indziej domownikami wiary. I Paweł pisze, że zwraca się do świętych i wierzących braci. Święci to inaczej oddzieleni od tego, co pospolite, co grzeszne, co plugawe, co wiążące się z tym, co nie jest wolą Bożą, co nie podoba się Bogu, oddzieleni dla Boga, dla Chrystusa. Wiadomo, że święci nie są doskonale święci, tak jak Bóg, ale są już oddzieleni, już wstępnie uświęceni przez krew Baranka Bożego i Bóg ich dalej uświęca, zwłaszcza przez dzieło Ducha Świętego, ale Pan Jezus także w tym ma swój udział i Bóg Ojciec i Słowo Boże także ma udział i krew Jezusa w dalszym uświęceniu. Więc ludzie wierzący to są ludzie, na których padł wybór Boży, którzy są wyróżnieni z tego świata i rzeczywiście od niego się różnią. I są to wierzący bracia, także ich wiara nie była rzeczą chwilową, jakąś kiedyś takim przeżyciem jednorazowym, że przyjęli Jezusa na jakiejś ewangelizacji, ale to byli ludzie trwający w wierze nadal. I to byli bracia w Chrystusie. Pan apostoł Paweł niejednokrotnie takich zwrotów używa jak w Panu, w Chrystusie. Nic dziwnego, bo wyjaśnił to w drugim liście do Koryntian, 5 rozdziale, wersecie 17, że jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare przeminęło, to wszystko stało się nowe. Także ludzie wierzący to są osoby, które znalazły się w duchowej rzeczywistości. Należą do Pana Jezusa. Diabeł nie ma już do nich prawa. Nie ma prawa ich tknąć. Oczywiście będzie szkodził, będzie podchodził, będzie kusił, będzie atakował, ale oni należą do Chrystusa. Oni są w Panu Jezusie. Oni są w innej rzeczywistości. Oni należą do Chrystusa. Zostali kupieni Jego krwią. I Paweł życzy im łaski i pokoju od Boga Ojca i od Pana Jezusa Chrystusa. Łaska to inaczej taka niezasłużona Boża przychylność, taka dobroć Boża płynąca z czystej miłości Bożej, że Bóg się ulitował nad światem grzesznych ludzi i odrodził swoich, którzy są w tym świecie i pragnie innych także zbawić. Także Bóg pochyla się nad ludzkością i pragnie jej zbawienia przez Chrystusa, z łaski przez wiarę. Życzy też pokoju, który jest pokojem, jak Pan Jezus powiedział, nie jak świat daje, ale takim pokojem serca i umysłu nawet pośród trudności. List do Filipian mówi o tym, że możemy powierzać swoje troski Bogu, a wtedy pokój Boży będzie strzegł naszych myśli i serc w Chrystusie Jezusie. I on te dobrodziejstwa przypisuje Bogu Ojcu i Panu Jezusowi Chrystusowi, ale nie wymienia tu Ducha Świętego. Dlaczego? Bo Duch Święty jest już pośród wierzących i te dobrodziejstwa przez właśnie Ducha Świętego do nich od Ojca i Syna spływają. I apostoł Paweł miał bardzo pozytywny stosunek do tych wierzących, bo w wersecie 3 mówi: dziękujemy Bogu Ojcu Pana naszego Jezusa Chrystusa zawsze, gdy się za was modlimy. On dziękował Bogu Ojcu, który też jest Ojcem Pana Jezusa, bo Pan Jezus jest jednorodzonym Synem Bożym, wywodzącym się z Ojca przed wszystkimi wiekami. I Paweł szczególnie dziękował za nich, gdy się modlił za nich. Za tych chrześcijan, bo mówi, bo usłyszeliśmy o wierze waszej w Chrystusie Jezusie. Zauważmy, że tu jest nietypowo użyte sformułowanie. Nie jest powiedziane wierze waszej w Chrystusa Jezusa, tylko wierze waszej w Chrystusie Jezusie. Co to oznacza? Że ich wiara była właściwie zakorzeniona. Ona była umiejscowiona w osobie i dziele Jezusa Chrystusa. Bo dzisiaj możemy spotkać ludzi, którzy deklarują się jako wierzący, mówią, no ja to jestem wierzący, no coś tam jest u góry, albo mówi, wierzę w Boga, Panie, no nikt mi tej wiary nie odbierze. Ale jak poruszamy temat Jezusa Chrystusa, to widzimy, że ten człowiek się czuje jakoś obco, coś tak nie bardzo wie, o co chodzi z tym Jezusem Chrystusem. Prawdziwe dziecko Boże, człowiek prawdziwie odrodzony, to człowiek, który położył całkowitą swoją wiarę w Chrystusie, w Jego dziele. On ma łączność ze swoim Panem. On jest przez Niego odkupiony i Chrystus jest dla niego w centrum Jego wiary. I właśnie to jest ta wiara zakorzeniona w Jezusie Chrystusie, we właściwym jej obiekcie. Czytamy tutaj też o miłości, jaką oni żywili dla wszystkich świętych, czyli dla innych dzieci Bożych, dla innych ludzi wierzących. Mieli miłość, mieli wiarę, mieli miłość. Czasami spotykamy ludzi, którzy mówią, że mają miłość, udzielają się w jakichś akcjach charytatywnych i tak dalej, ale nawet mnie odwiedziła kiedyś taka osoba z pewnej fundacji, która pomaga dzieciom z autyzmem. No bardzo szlachetna rzecz. Byliśmy tym zainteresowani, co ta młoda pani miała nam do powiedzenia, ale przyznała, że jest sama bliska ateizmu. Wręczyłem jej książkę taką, no, która mogła zachęcić ją do poznawania Boga, do zbliżania się do Bożej prawdy, do Bożej rzeczywistości. Ale widzimy, ktoś może się nawet udzielać charytatywnie, okazywać, można powiedzieć, troskę o bliźniego. Można nazwać to nawet miłością. Niekoniecznie miłością z Boga taką duchową, ale jednak jakąś formą miłości, ale nie mieć wiary. Z kolei zdarza się czasem, że ktoś może mieć wiarę bez miłości. Może się zdarzyć, że chrześcijanin ma wiarę, ale jakaś ta wiara w nim ostygła i nie wydaje owocu, którym jest miłość. A list do Galacjan mówi, że wiara jest czynna w miłości. Także bardzo ważne jest, żeby wiara rodziła taką miłość. Ale też wiara rodzi kolejną rzecz, o której mowa w wersecie 5. Dla nadziei, która jest przygotowana dla was w niebie. Czyli bardzo ważną rzeczą jest posiadać nadzieję. Drodzy, życie nam nie szczędzi nieraz trosk, różnych kłopotów, zmartwień i wyglądanie ku Królestwu Bożemu, ku powrotowi Chrystusa, ku wieczności jest bardzo ważne. Ono ma wymiar wręcz praktyczny. Dlaczego? Bo jeżeli damy się przytłoczyć troskom dnia codziennego i nie będziemy wyglądać ku Królestwu Bożemu, ku nadziei, że będziemy z Panem naszym w niebie, to możemy dać się pognębić, załamać. Możemy nie wychodzić poza sferę problemów. A chodzi o to, żeby wyjść poza to. Pamiętać, że przyjdzie czas, gdzie nie będzie grzechu, śmierci, łez, bólu, krzyku, cierpienia, chorób, niczego. Wszystko to się skończy i przyjdzie czas, gdzie pochłonięta będzie śmierć w zwycięstwie, jak to nazwał apostoł Paweł. Nawet jako ostatni wróg będzie zniszczona śmierć. Więc warto wyglądać ku tej nadziei, budować tę nadzieję, czytać Słowo Boże, które budzi tę nadzieję. Na przykład Księga Izajasza jest niesamowitą księgą budzącą nadzieję. Ewangelia Jana budzi nadzieję. Wiele fragmentów Słowa Bożego budzi nadzieję. Księga Objawienia, ostatnie dwa rozdziały, szczególnie 21 i 22, które mówią o Królestwie Bożym już urzeczywistnionym, niesamowicie budzą nadzieję. Nadzieja jest nam bardzo potrzebna. I pozwala ona nam wyjść poza te problemy. Teraz mogą nas gnębić, przytłaczać, ale pamiętajmy, że wszelkie cierpienie ma swój początek i koniec. Ono się skończy. Nawet jeżeli coś jest bardzo dokuczliwe, to przyjdzie Boże rozwiązanie. Prędzej czy później. Jest tu powiedziane, że ci chrześcijanie właśnie mieli te trzy cnoty chrześcijańskie. Wiarę, nadzieję i miłość, w innej kolejności wymienione. Wiemy, że Paweł powiedział, że teraz pozostają wiara, nadzieja i miłość, te trzy, a z nich największa jest miłość. W pierwszym liście do Koryntian, 13 rozdziale. I ci chrześcijanie mieli te cechy, więc mieli bardzo pozytywne atrybuty, jakie są widoczne u prawdziwych chrześcijan. I starajmy się podtrzymywać w sobie też tą wiarę, nadzieję i miłość. Czytamy, jak oni doszli do tego, otrzymali ewangeliczne słowo prawdy, ono do nich doszło, czyli normalnie zaczęli swoje życie chrześcijańskie, usłyszeli pierw Ewangelię, najwyraźniej się nawrócili i tak działo się w różnych częściach świata ówczesnego, jak czytamy, i poznali oni łaskę Bożą w prawdzie, czyli prawdziwie poznali łaskę Bożą, że ona wydaje owoc i rośnie. Co jest ciekawe, w przyrodzie to się nie zdarza, żeby roślina jednocześnie rosła i wydawała owoc. Przeważnie ona rośnie, a dopiero potem wydaje owoc. A łaska Boża jest, tak można powiedzieć, skumulowanym dobrem rozwijającym się, że ona i rośnie, i wydaje owoc jednocześnie. Tak cudowną moc Bóg nadał swojej łasce, bo On za nią stoi. Ta łaska Boża udziela się przez Ducha Świętego i Słowo Boże i właśnie działa w wierzących. Sługą Bożym, który założył Kościół w Kolosach, nie był apostoł Paweł. On mówi, że nauczyliście się go, czyli tego słowa Ewangelii, od Epafrasa, umiłowanego współsługi naszego, który jest wiernym sługą Chrystusowym dla was. Czyli założycielem tego kościoła w Kolosach był Epafras. Bliżej o nim nie wiemy, gdzieniegdzie jeszcze o nim wspomniano, ale zauważmy, jak apostoł Paweł o nim pisze. Umiłowany współsługa nasz. Także był to brat naprawdę oddany Bogu, budzący takie ciepłe uczucia i możemy wziąć przykład z apostoła Pawła, żeby mieć też pozytywny stosunek do wiernych, tych, którzy trudzą się głoszeniem Słowa Bożego, żeby też traktować jako umiłowanych braci, wiernych sług. I tutaj czytamy, że on doniósł o miłości waszej w duchu. To jest ciekawy zwrot, drodzy. Miłość wasza w duchu. List do Galacjan mówi, że owocem ducha jest między innymi miłość. Wiemy, że istnieje w świecie taka miłość, bym powiedział, taka czysto ludzka, cielesna. Na przykład powiedzmy, że ludzie się lubią, bo mają wspólne zainteresowania. Na przykład powiedzmy, byłem w pewnym tutaj punkcie w Kozienicach i akurat dwóch sprzedawców w tym punkcie, dwóch działających, bardzo lubią muzykę rockową i to ich do siebie zbliżyło. To jest taka przyjaźń oparta na tym. I niektórzy ludzie mają taką miłość, bym powiedział, taka bardziej naturalna. Ona nie płynie z Ducha Bożego. Ona bardziej z podobnych zainteresowań. Czasami małżeństwa tak się układają. Kiedyś miałem znajomego, który ożenił się z pewną taką kobietą, no bo flamenko ich połączyło. Bardzo lubili oboje flamenko. Czasami są takie cielesna forma miłości, nie duchowa. A tu czytamy o miłości w duchu. Czyli ta miłość była z Ducha Bożego. I to jest bardzo cenne, bo miłość z Ducha Bożego to jest taka miłość głębsza. List do Rzymian, 15 rozdział, werset 30 mówi, że to jest miłość ducha. Miłość płynąca z Ducha Świętego jest taka głębsza i jest bezinteresowna. Prawdziwa miłość z Ducha Bożego jest bezinteresowna i pragnie dobra bliźniego ponad nawet swoje dobro. To jest bardzo cenne. Wtedy w Kościele nie widać jakiegoś pragnienia, żeby coś tam dla siebie ugrać, żeby, no tak, będę innym służył, ale sobie coś tam przy okazji dla siebie zrobię dobrze, nie? Albo tego brata będę gościł, bo on może mi załatwić dobrą pracę. Właśnie, będzie taka szczera, bezinteresowna miłość, że będzie troska o innych, żeby innym naprawdę tak pomóc i okazać życzliwość, serdeczność, gościnność. Także apostoł Paweł, jak widzimy, ma wiele dobrego do powiedzenia o tych wierzących. Mają wiarę, mają nadzieję, mają miłość i tą miłość Bożą mają taką naprawdę z Boga, z Ducha Świętego. Ale zachęca ich do dalszych postępów i modli się nawet o to, o czym mówi od 9 wersetu. Dlatego i my od tego dnia, kiedy to usłyszeliśmy, nie przestajemy się za was modlić i prosić, abyście doszli do pełnego poznania woli Jego we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu. Zobaczmy, apostoł Paweł, mimo że tych wierzących prawdopodobnie osobiście nie znał, tylko o nich słyszał od tego Epafrasa, który doniósł mu o tej ich miłości, stale się modlił za nich, jako no jednak jakby zwierzchnik w kościele, bo można powiedzieć, że był takim przełożonym jako apostoł. I troszczył się o te nowe kościoły. I chodziło mu o pełne poznanie woli Boga, dosłownie z greki napełnieni mieliby być tym pełnym poznaniem woli Bożej, we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu. Czyli nie miałoby to takie być czysto rozumowe podejście, takie cielesne, ślizganie się po powierzchni faktów, ale takie duchowe zrozumienie z Ducha Świętego, taka głębsza wnikliwość dzięki Bożemu objawieniu. Bo wiadomo, że czasami ludzie mają wiedzę, nawet wiedzę biblijną i mają poukładanych wiele spraw teologicznych, ale jeżeli nie ma duchowego zrozumienia głębszego tych spraw, może to zawieść. Pewien mój przyjaciel odwiedził teraz jeden ze zborów na południu, gdzie usługiwał kilkadziesiąt lat tam chrześcijanin, będący głównym teologiem tego wyznania. I ten zbór jest bardzo słabiutki. Dlaczego? Jeden z braci stwierdził tak, byłych członków tego zboru. My wiele wiedzieliśmy o Panu Jezusie. My mieliśmy dużo wiedzy o Panu Jezusie, ale my samego Pana Jezusa to za dobrze nie znaliśmy. Rozumiecie, o co chodzi? Że można bardzo ładne wykłady wygłaszać, ale wszystko takie oschłe słowo, bez ducha. Takie czysto teoretyczne, I gdy brakuje modlitwy, brakuje docenienia osoby i dzieła Ducha Świętego w danym zborze, takiego zaangażowania większego w szukanie woli Bożej, poznawanie Boga, można ślizgać się po powierzchni wiele lat. Wiele mieć wiedzy, nagromadzić wiele wiedzy. I tam wiele konferencji się nawet w tym zborze odbywało. Ale co z tego, jeśli to jest tylko suche Słowo Boże? Zdarzyło się wam kiedyś słyszeć takie suche Słowo Boże bez ducha? Bo mi się zdarzyło. Kiedyś byłem na jednym chrzcie i mówca powiedział poprawnie całe kazanie o chrzcie. Ale to było bez ducha. Widać było, że to jest po prostu powierzchowne. I naprawdę nie byłem tym zbudowany. Na szczęście wyszedł potem pastor i powiedział coś bardziej dynamicznie, bardziej z Ducha Bożego, bardziej z takim, wiecie o co chodzi, takie żywe słowo. Bo jest coś takiego, że można głosić martwe słowo. Takie, które nie poruszy serc, w których nie ma Ducha Bożego. I to jest to niebezpieczeństwo. Bo apostoł Paweł pisał, jak Ewangelia docierała do Tesaloniczan, to powiedział, jak ona do nich dotarła. Powiedział w pierwszym rozdziale, właśnie chciałbym ten temat troszkę rozwinąć. Powiedział tak, pierwszy rozdział, werset 5. Gdyż Ewangelia zwiastowana wam przez nas doszła was nie tylko w słowie, lecz także w mocy i w Duchu Świętym i z wielką siłą przekonania. Pierwszy rozdział, werset 5, pierwszego listu do Tesaloniczan. Chodzi o to, żeby ludzie, którzy głoszą Słowo Boże, byli ludźmi, którzy spędzają czas z Bogiem. Których kazania są przedłużeniem ich duchowego życia z Bogiem. Że oni biorą coś od Boga, Bóg daje im żywe słowo i oni to przekazują, a nie tylko wyuczone z książek schematy. Jakieś takie ładne takie wykłady, ale gdzieś tam nie ma w tym spotkania z Bogiem. Kaznodzieja to jest człowiek, który spotyka się z Bogiem, bierze od Niego słowo i przekazuje je dalej. Bóg prowadzi go, objawia mu swoje słowo, obdarza go jakimiś przygodami, doświadczeniami w życiu duchowym. Nie jest to wszystko słodkie, bo też go karci, napomina, ale kaznodzieja to jest człowiek, który jest w ręku Bożym. I apostoł Paweł też życzy tym chrześcijanom, żeby oni też sięgnęli głębiej, żeby doszli do duchowego zrozumienia, ale to duchowe zrozumienie, wiecie, czemu miało służyć? Nie jakimś abstrakcyjnym celom, ale konkretnym, praktycznym, o czym mówi werset 10. Abyście postępowali w sposób godny Pana ku zupełnemu Jego upodobaniu. Czyli to duchowe zrozumienie ma pomóc chrześcijanom, aby rozeznać, jak zastosować Słowo Boże w swoim życiu na co dzień. Aby coraz lepiej postępować, aby postępować w sposób godny Chrystusa, żeby nie hańbić Jego imienia pośród ludzi, ale wręcz przeciwnie, być ozdobą Jego nauki pośród ludzi. I ma to być ku zupełnemu Jego upodobaniu, aby coraz bardziej podobać się Panu Jezusowi, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznawaniu Boga. Chociaż jesteśmy zbawieni z łaski przez wiarę, nie z uczynków, to jednak jesteśmy stworzeni do dobrych uczynków, do których Bóg nas z góry przygotował, abyśmy w nich chodzili. Czyli mamy wydawać dobre owoce, dobre uczynki. I kiedy Bóg nam daje duchowe zrozumienie, to też my będziemy widzieli, gdzie możemy się zaangażować. Zobaczymy wokół siebie, w naszym małym takim świadku, w małym otoczeniu, w którym funkcjonujemy, możliwość zaangażowania się, zrobienia czegoś dobrego dla innych. Powiedzmy, no mam takiego przyjaciela, który sam jest niebogaty i niewiele może dać innym, jeśli chodzi o sferę finansową, na przykład ubogim się podzielić, bo sam dużo nie zarabia. Ale ten mój przyjaciel jest po prostu uczynny. On jako chrześcijanin szuka możliwości, żeby być uczynnym dla innych. I Bóg mu daje takie możliwości. Bo jest znany z tego, że jest życzliwy, że jest uprzejmy i wielu ludziom po prostu pomaga. Jest elektronikiem i niejednym ludziom po prostu usłuży w ten właśnie sposób, swoimi umiejętnościami. Także mojej mamie wiele razy pomaga w takich praktycznych rzeczach. A jak sam nie umie, no to jego córka ma narzeczonego, który inne rzeczy umie i też angażuje wtedy swojego przyszłego zięcia do tych spraw. Także bądźmy czuli, prośmy Boga o taką wrażliwość, bo rzeczywiście Bóg może postawić na naszej drodze kogoś w potrzebie duchowej, materialnej. Ja na przykład spotykam jednego pana często w Kozienicach, który chętnie rozmawia o Słowie Bożym. Ilekroć on się cieszy, jak mnie widzi i zatrzymujemy się i rozmawiamy, mogę się z nim podzielić Słowem Bożym i modlę się nawet o to, żebym znowu go spotkał, bo nie znam jego adresu i nie mam możliwości jakoś go odwiedzić. Więc widzimy, że możemy właśnie różne czyny dobre czynić, zwłaszcza w sferze duchowej, ale też praktyczne, bo dzieła miłosierdzia też są wartościowe. Bo tu przypomnę nam, drodzy, jakie są cele istnienia Kościoła. Dlaczego też my funkcjonujemy, wy funkcjonujecie tu jako zbór, my tam w Piątkowie czy w Dęblinie. Pierwszy cel to jest wielbienie Boga. Zbór, Kościół chrześcijański istnieje, żeby oddawać chwałę Bogu. Oddajemy Mu modlitwami, oddajemy Mu pieśniami, oddajemy całym uwielbieniem. Kazanie też jest formą uwielbienia Boga. I też oddajemy Mu na co dzień cześć. Jako w swoim, mając swój ołtarz domowy, dbajmy o to, żeby w domu były modlitwy przed posiłkami. Uczmy tego dzieci też, żeby też się modliły. Po prostu oddajemy chwałę Bogu. To jest pierwszy cel. Drugi cel istnienia Kościoła to budowanie wierzących. Ludzie wierzący mają być budowani wewnątrz Kościoła, wewnątrz lokalnego Kościoła, aby wzrastali duchowo, aby rozwijali się, aby też byli zachowani w łasce do końca, aby Bóg ich przechował w tym Kościele, aż zakończy się albo ich życie, albo powróci Pan Jezus. Po prostu to jest drugi cel istnienia Kościoła. A trzeci cel to praca na zewnątrz Kościoła. Bo Kościół nie może być zamkniętą społecznością. Czyli tak, dzieła miłosierdzia, to jest bardzo ważne. Pan Jezus dużo mówił o jałmużnie. Apostołowie troszczyli się o wdowy, o sieroty. Więc okazywanie miłosierdzia innym, praktyczny sposób, pomaganie tym, którzy mają jakieś potrzeby. I oczywiście ewangelizacja. Te dwa ramiona jakby tego wychodzenia na zewnątrz. Pomoc praktyczna i ewangelizacja. Niekiedy jedno drugie uzupełnia. Więc takie są cele Kościoła i właściwie możemy tutaj wiele zrobić. I co jest ciekawe, apostoł Paweł, pisząc o tym wzrastaniu, o tym wydawaniu owoców w każdym dobrym uczynku, wskazuje, że na miarę tego, jak realizujemy poznanie Boga w życiu, to będziemy dalej wzrastać w poznawaniu Boga. Posłuszeństwo w tym, co już wiemy, pozwoli Bogu nas błogosławić jeszcze bardziej w poznawaniu Jego. Werset następny mówi, wzrastając w poznawaniu Boga. Czyli jeśli my będziemy mieć duchowe rozeznanie, jak pomagać innym, jak podobać się Panu, jak jeszcze coś zmienić w naszym życiu, może zrezygnować z jakiegoś grzesznego zwyczaju, który do nas się przypląta, może zmienić jakieś towarzystwo, może coś nas nie buduje, może coś nas odciąga. Więc lepsze postępowanie, lepsze uczynki jeszcze na chwałę Pana, i wtedy Bóg nam daje jeszcze dalsze poznawanie Boga, bo będąc duchowo dobrze usposobieni, możemy przyjąć jeszcze więcej poznania, bo już to stosujemy, co wiemy. Bo co się dzieje, jeżeli chrześcijanin nie stosuje tego, co wie, zaczyna tracić nawet to, co ma. Odwrotnie idąc, wzrastając w tym, co robi, realizując w praktyce to, co już wie, dalej poznaje Boga. I Paweł nie głosi tutaj łatwej drogi, bo mówi utwierdzeni wszelką mocą według potęgi chwały Jego ku wszelkiej cierpliwości i wytrwałości. Zwraca uwagę, że życie chrześcijanina wiąże się z potrzebą cierpliwości i wytrwałości. Cierpliwość okazujemy, kiedy znosimy trudnych ludzi. I nieraz mamy takie sytuacje, że musimy znosić trudnych ludzi, czy w miejscu pracy, czy w rodzinie. I nie jest to łatwe, nieraz jest przykre. Nieraz niektóre osoby tak wypaczają swój charakter, że po prostu jest to wręcz męka, przebywanie z niektórymi ludźmi. Zdarza się takie coś, na przykład w miejscu pracy, czy na studiach, czy gdziekolwiek, że coś jest takiego dokuczliwego. Ale cierpliwość z Boga, dzięki utwierdzeniu wszelką mocą, stosownie do potęgi Jego chwały, pomoże nam to znieść i zwyciężyć. Nie poddać się, bo tak łatwo się poddać, tak łatwo odpowiedzieć wet za wet, jak to się mówi, tak? Pięknym za nadobnym, odegrać się, powiedzieć też coś przykrego, zareagować złością. To bardzo łatwo przychodzi, to jest z ciała, to jest nasza natura. Zresztą mamy poczucie takie sprawiedliwości, chcielibyśmy, żeby ktoś został ukarany, kto czyni źle. To jest takie naturalne, ale Boże pragnienie jest przede wszystkim, żeby nawet zatwardziały grzesznik pokutował i jednak został ocalony, żeby porzucił swoją złą drogę. Więc zachowujmy taką cierpliwość. No a wytrwałość to znoszenie trudnych sytuacji. Trudne sytuacje też się pojawiają w życiu. Czasami długo trwają i wydaje się, że są ponad nasze siły. Miałem takiego przyjaciela, który już zmarł szereg lat temu, który powiedział mi, wiesz co, to jest ponad moje siły. Ja po prostu nie wytrzymuję już. Ja już nie wytrzymuję, już nie daję rady. I tak po ludzku ja go rozumiałem, mu współczułem, chociaż jak brałem mu pod uwagę pierwszy list do Koryntian, 10 rozdział, werset 13, to tak mi się to trochę kłóciło, bo czytamy: dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie, lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem daje wyjście, abyście je mogli znieść. I to greckie słowo pokuszenie nie tylko znaczy pokuszenie, ale i próbę. I czasami są takie próby, że wydają się ponad nasze siły, ale Bóg chce nam dać pomoc i musimy wytrwale do Niego wołać. Musimy Go szukać w tym wszystkim i prosić o tą moc do zniesienia takich ciężkich, przykrych sytuacji, a czasami są bardzo trudne. I nie powinniśmy nikogo krytykować, jeśli komuś jest bardzo ciężko z naszych braci czy sióstr. Powinniśmy raczej być współczujący. Ja też przyjaciela nie skrytykowałem, nie przytoczyłem mu tego wersetu, że ponad siły nie będzie próbowany. Po prostu okazałem mu empatię, zrozumienie. Tak, Marian, wiem, jest ci ciężko, bo przyjaciel miał na imię Marian. I starałem się go wspierać, odwiedzić. On mnie prosił, jak jesteś w innym zborze, zobacz, czy jakiś broszurek nie mają, jakichś nagrań, kazań, bo ja, wiesz, potrzebuję więcej zbudowania niż inni. No i chciałem go wręcz zaopatrywać, żeby miał więcej tego pokarmu duchowego, bo miał bardzo trudną sytuację właśnie rodzinną. Także widzicie, drodzy, że potrzebujemy tego utwierdzenia wszelką mocą, żeby według stosownie do tej Bożej potęgi pokonać te wszystkie trudności, które wystawiają na próbę naszą cierpliwość i wytrwałość. Ale pamiętajmy przy tym wszystkim, żeby z radością dziękować Bogu Ojcu. On nas zdolnymi uczynił do uczestniczenia w dziedzictwie świętych w światłości. Czyli to Bóg sprawił, że my się wszyscy nawróciliśmy. To Bóg uzdolnił nas do tego, abyśmy mogli przejść do światłości, abyśmy mogli korzystać z tych dóbr duchowych, które obecnie są naszym udziałem. Bo to Bóg nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa swego Syna umiłowanego. To On zadziałał w naszym życiu, to On wkroczył w nasze życie. I ta wdzięczność jest też takim motorem dla nas za to wszystko. Bo zobaczmy, w Chrystusie mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. Chrystus nas odkupił. Już nie należymy do szatana, do jego świata, należymy do Boga, należymy do Pana Jezusa i mamy też odpuszczenie grzechów. Drodzy, jakie to jest wielkie dobro. Tak wielu ludzi w tym świecie boryka się z wyrzutami sumienia, nie mają pokoju, nie mają właśnie takiej pewności, że Bóg im przebaczył. Nie tak dawno mieliśmy chrzest dwóch sióstr w naszym zborze. Jedna była świadkiem Jehowy od 1975 roku, do niedawna jeszcze. I ona znalazła żywą Ewangelię. Jest bardzo szczęśliwa, że poznała Pana Jezusa. Mówi, jak zaczęłam czytać Nowy Testament, mówi, to odkryłam Chrystusa. Mówi, to już nie było wyjścia, musiała po prostu odejść. A druga siostra była katoliczką i powiedziała coś takiego. Ja byłam religijną osobą. Ja myślałam o służeniu Bogu w kategoriach rytuałów, jakichś ceremonii. A ja teraz rozumiem, że to jest żywa społeczność z Bogiem. I obie z taką radością przyjęły chrzest niedawno. Te siostry to nie są takie bardzo młode, to już są obie emerytki, ale z taką radością przyjęły ten chrzest, ucieszyły się, że znalazły żywego Boga, znalazły żywego Chrystusa. I to jest wielkie dobrodziejstwo, drodzy. Dlatego chciałbym nas i siebie zachęcić, żebyśmy cieszyli się z tego, co już się stało w naszym życiu, że Bóg zaszczepił w nas wiarę, miłość, nadzieję. Pielęgnujmy te cechy i starajmy się pogłębić poznanie Boga, pogłębić poznanie Jego woli, spędzać należyty czas ze Słowem Bożym. Ja wiem, że nieraz jest trudno, czasami niektórzy z nas przechodzą też przygnębienie jakieś, czy jakieś wypalenie, czy są przytłoczeni trudnościami. Chociaż posłuchajmy Słowa Bożego, jeżeli nie mamy sił, żeby czytać. Jest tyle nagrań teraz na stronie Chrześcijańskiego Centrum Nowe Życie w Gdańsku. Jest cały Stary i Nowy Testament. Lektorem jest Marian Biernacki z Gdańska. Więc po prostu tych nagrań nie brakuje. Posilajmy się Słowem Bożym. To jest dla naszego dobra. I poznawajmy coraz lepiej Boga, wydawajmy coraz lepszy owoc na chwałę Jego i możemy wierzyć, że jeżeli będziemy takimi światłami świecącymi wokół nas, tymi dobrymi uczynkami, dobrą postawą, to jeszcze inni ludzie zainteresują się Ewangelią. A my najważniejsze, że będziemy oddawać naprawdę chwałę Bogu całym naszym życiem. Niech Bóg nam w tym dopomoże. Amen.